Tomasz Misiek, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Doktor Piotr Pochyły, Instytut Politologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Z naszym gościem. Dzień dobry państwu.
Dzień dobry. O wyborach oczywiście sobie porozmawiamy, które już w niedzielę najbliższą zielonogórzanie będą decydować, jak będzie wyglądała przyszłość ich miasta, a właściwie kto będzie o niej decydował. Tak, głosujemy na radnych, głosujemy na radnych wojewódzkich, głosujemy oczywiście na prezydenta miasta. Jak pan myśli, jak będzie to wyglądało po kampanii wyborczej, której finisz mamy dzisiaj, chociaż nie zaskoczy mnie to, jeśli jeszcze coś tam wybuchnie dzisiaj?
Myślę, że obserwując tak w perspektywie nawet ostatnich miesiąca, dwóch, to nasza kampania tu, powiedzmy, lokalna była mimo wszystko chyba, przynajmniej moje, że tak, nie aż tak emocjonalna, jaką obserwowaliśmy gdzieś tam z doniesień medialnych z innych obszarów.
No daleko nam do Warszawy.
No daleko nam do Warszawy, oczywiście i skalą, i kilometrami, a obecnie również transportem i jego obwarowaniami, ale niewątpliwie w moim przekonaniu takie mam odczucie, że kandydaci, którzy próbowali podjąć rywalizację z prezydentem Kubickim, mimo wszystko zdawali sobie sprawę, że jest to bardzo trudna sytuacja, żeby spróbować przynajmniej spowodować, aby w Zielonej Górze była druga runda wyborcza, tak? Bo to mimo wszystko moim zdaniem będzie wielkim sukcesem jakiegokolwiek, w ogóle innych kandydatów prezydenta Kubickiego, jeżeli będzie w Zielonej Górze druga tura, ze względu na to, że też tak obserwowałem szczególnie, oczekiwałem na początku, oczekiwałem przede wszystkim jakiejś ogromnej ofensywy Prawa i Sprawiedliwości, ale tak jak patrzę, to kampania pana Piotra Barczaka była moim przekonaniem średnio zauważalna. Tak jakby no musiała być, ale to nie było to, co można było się oczekiwać, szczególnie jeżeli obserwuje się, jak Prawo i Sprawiedliwość mocno wspierało wielu kandydatów w całej Polsce.
Znaczy nie da się ukryć, że pan Piotr też miał wsparcie ze strony premiera.
Tak, tak, tak oczywiście był ten przyjeżdżał, ale wydaje mi się, że jeżeli ktoś rządzi 12 lat, jak prezydent Kubicki, no to, a mamy po drugiej stronie kandydata partii, która ma dobre sondaże, bo gdyby Prawo i Sprawiedliwość dzisiaj słabo sondażowo o skali kraju czy regionalnie i ma dobre sondaże też lokalne, bo też mówi się o tym, że powinno wygrać jakimś, być na pierwszym, drugim miejscu w wyborach do Sejmiku Wojewódzkiego, to można było oczekiwać takiej próby rzeczywiście tego, co się na przykład dzieje w Warszawie czy w Krakowie, gdzie kandydaci z niskim poparciem początkowym, podobnie jak przy wyborach prezydenckich, bo to też taka kalka taktyki pewnej, prezydent Andrzeja Dudy, rzeczywiście potrafili zbudować tą taką kontrę. No, nie ukrywajmy, jeżeli ktoś rządzi 12 lat, to łatwo się, znaczy można spróbować wobec niego skonstruować, nie wiem, zarzuty, koncepcję polityczną zupełnie odwrotną, tak? No bo to można.
Tyle, że jak się okazuje, w Zielonej Górze odniosłem przynajmniej takie wrażenie, słuchając tego, co mówią kandydaci, jest to niezwykle trudne, bo na dobrą sprawę, nie wchodząc tam w jakieś detaliki, wszyscy mówią w Zielonej Górze dokładnie o tym samym. Artykułując potrzeby mieszkańców, powołując się na mieszkańców, z którymi no, na pewno rozmawiali podczas kampanii wyborczej, wszyscy sygnalizują te same problemy. Zielona Góra zmieniła się na przestrzeni lat, ale trudno jest w tej chwili wyskoczyć z czymś, co byłoby jakąś niesamowitą rewelacją, która mogłaby porwać tłum.
Tak, tylko że pytanie zasadnicze, czy oczywiście można mówić, że pan prezydent Kubicki w każdej kadencji realizuje jakiś wielki projekt infrastrukturalny, tak, sportowy, infrastrukturalny, który pozwala mu też jakby wokół tego budować całą tą komunikację społeczną, polityczną. I to jest rzeczywiście z jego punktu widzenia bardzo sensownym.
Ale taka też jest rola władzy.
Oczywiście, tak. No, oczywiście, że tak, tylko że ja zastanawiam się, czy to rzeczywiście chodziłoby o to, żeby ktoś proponował, nie wiem, kolejną wieżę widokową, basen, aquapark, czy cokolwiek innego, czy wielkie zoo, ale bardziej chodziłoby mi o, że brakowało mi przede wszystkim przeforsowania rzeczywiście koncepcji tego, do czego to miasto zmierza. Bo tutaj można było więcej, moim zdaniem, oczekiwać od kontrkandydatów, a dwa, że to jest w ogóle, moim zdaniem, szerszy problem pewnej lokalnej kreacji elit. Bo zobaczmy, że my często z kolegami politologami piętnujemy tą sytuację, kiedy duże partie polityczne w wyborach parlamentarnych, europejskich wrzucają do naszych okręgów tutaj na lubuskich na pierwsze miejsca posłów czy kandydatów spoza naszego województwa.
Tak,
i to też jest bardzo ważne, bo nie dość, że to jest policzek, tak? Ale z drugiej strony też ci ludzie mają, nie ukrywajmy, mniejsze zaangażowanie w regionie, czyli oni sami nie kreują swoich następców.
Ale taka z drugiej strony, jeśli spojrzymy na to, kto znajduje się na listach, czy kto kandyduje na przykład w wyścigu o fotel prezydenta, to właściwie mamy jedynie jedną nową twarz Sławomir Kotylak, tak? Który tak. Od niedawna funkcjonuje w polityce. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie zapytałem nigdy pana Sławomira, od jak dawna jest w Platformie Obywatelskiej. Natomiast to jest jedyna nowa twarz, bo wszyscy inni mają związek bliższy lub dalszy z samorządem albo z polityką w ogóle. Piotr Barczak, kilkanaście tak. lat pracy w Ratuszu. Tomasz Nesterowicz, kilka kadencji dokładnie. Za sobą, plus przecież długa praca, tak. przez długo pracował dla prezydenta Kubickiego. Pani Anita Kucharska-Dziedzic przez wiele lat próbowała znaleźć różne swoje ścieżki mhm. polityczne. Przecież ona była jedną z tych osób, która próbowała tutaj współorganizować inicjatywę polską. Mhm. Pani Nowackiej i w kilku innych planach politycznych też brała udział. Więc to nie są świeżaki, tak?
Tak, oczywiście. No, oczywiście nie uciekajmy też od tego, że zawsze muszą być. Tylko mi bardziej właśnie chodzi o to, że... w polityce często wygrywają ci, którzy mają zupełnie inny pomysł na świat, na istnienie. A druga rzecz, to oczywiście na samo zwycięstwo, obserwując, nie wiem, kampanie prezydenckie we Francji na przykład, tak, czy nawet sukces Andrzeja Dudy, czy szereg, że czasami jest taka sytuacja, czy Pawła Kukiza w wyborach prezydenckich, że czasami obywatele mają taką tendencję, że bardzo szybki efekt nowości, czy tego innego spojrzenia na politykę powoduje, że dostaje się krótkotrwałe poparcie, ale przede wszystkim o to też chodzi w wyborach, tak, aby to maksimum amplitudy znaleźć w dniu wyborczym. A później a ewentualnie, może się ludzie rozczarują lub nie.
No mamy przecież przykłady. Następne, pan Palikot i jego ruch, tak? Który też dokładnie. Z dobrym wynikiem pojawia się w parlamencie. Wcześniej Samoobrona, która też porwała tłumy na wsi, mocno wchodząc w elektorat chociażby Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Tylko tutaj mamy też taką pewną paralelność, że Samoobrona, którą pan przywołał, Palikot, czy później ruch Kukiza, przechodziły podobną drogę, czyli problem z instytucjonalizacją, oczywiście. Problem ze budowaniem struktur, z takim okrzepnięciem politycznym, tak? Że także trudno osiągnąć sukces, ale trudniej go jeszcze utrzymać, szczególnie w Polsce w skali jednak dość sporego
pokazuje
państwa.
To Nowoczesne. Mieliśmy też wielkie wow na początku tak. kadencji. Nagle Nowoczesna miała tworzyć jakąś nową rzeczywistość i potem się gdzieś to wszystko ale rozlało. Inna sprawa, że kandydaci to...
Kandydaci to jest jedna rzecz, ale pamiętajmy, że jednak mimo wszystko o pewnym klęsce Nowoczesnej w dużej mierze zdecydowała jednak błędy proceduralne lidera i też błędy tego, że nie wzięto dotacji, tak? Przez błąd po prostu księgowości, tak? Pamiętam, rozliczenia kampanii wyborczej. I to niejako podcięło skrzydła, bo tak jak mówię, dużo łatwiej przy pewnej przychylności mediów wykreować ruch wokół jakichś tam tematów właśnie antykościelnych, tematów społecznych, tak? Które ruszają ludzi, ale niewątpliwie jednak później, kiedy te media przestają się nam troszkę interesować albo szukają tylko tego, czy przeklinam publicznie, czy szukam jakichś tam skandali, to jednak trzeba budować struktury, okręgi, sekretarzy lokalnych, którzy będą to wszystko koordynować i tutaj jest też problem pieniężny, który doskonale widać było przy wszystkich tych klęskach różnych platform wyborczych, które w Polsce powstawały, ale nawet wracając mówię do tego, co mówimy o tym pomyśle na politykę, tak? To rzeczywiście ja nie sądzę, żeby ktoś wygrał z prezydentem Kubickim właśnie z szukaniem nowych basenów, ale szukaniem innego sposobu na miasto, na jego przyszłość, włączenia tego z takim klimatem tego, co tutaj
wszyscy
zdają
sobie
zrobić,
sprawę,
tak?
Bo teoretycznie gdzieś tam wybrzmiewały albo pobrzmiewały tego rodzaju sformułowania. Wszyscy mówią oczywiście o tym, że musimy stworzyć strategię na 20, 30, 50 lat i tak dalej. Ja osobiście nie jestem do końca przekonany, czy to jest dobre rozwiązanie. Wszyscy mówią o tym, że należałoby tworzyć mapę komunikacyjną miasta i tak dalej, i tak dalej. Mówi się o tym, że część rzeczy powinna zostać zmienionych. Niestety, układ architektoniczny Zielonej Góry jest tak skonstruowany, że w tej chwili przebudowanie na przykład ulicy Wrocławskiej, poszerzenie jej o kolejne dwa pasy jest kompletnie nie do wykonania, tak? Musielibyśmy wyburzać całe kwartały miasta. No tak to miasto zostało kiedyś zaprojektowane i jasne, nie jest to proste teraz je projektować dalej.
To z tym się z panem zgodzę, ale z drugiej strony jednak już o to, czy tam będzie 14 bloków, czy kilka domków jednorodzinnych, to czy willi, już prezydent czy Rada Miasta ma na to wpływ, tak? I tutaj można szukać takiego pewnego wyjścia z trudnych sytuacji, bo niewątpliwie polityka to nie jest łatwa sfera życia publicznego i niewątpliwie zarządzanie dużym aglomeracją miejską dzisiaj, tak? Jakaś Zielona Góra, to nie jest oczywiście łatwy chleb.
Trzeba mieć świadomość, że zawsze będą niezadowoleni.
Tak, ale mówię, że jest pewna świadomość tego, jak, co można zrobić w sytuacji nawet trudnej, kryzysowej, tak? Mamy doskonale, ogląda pan program, nie wiem, o przerobianie mieszkań, tak? I ktoś tam z małej kawalerki robi mieszkanie, które rzeczywiście staje się funkcjonalniejsze dwa razy lepiej niż wcześniej, bo mam na to pomysł, tak? I o tym też można oczywiście w tej kampanii mówić, bo trudno oczywiście znaleźć pomysł na tą politykę, kiedy ma się, ale z drugiej strony mamy o poprzednie wybory samorządowe, gdzie w Poznaniu niejako nieusuwalny Ryszard Grobelny przegrywa, mimo że dość gładko z panem Jaśkowcem. I mieliśmy też zmiany w tych dużych miastach.
No Gorzów,
nie jest powiedziana,
tak, uwagę,
nie jest powiedziana sytuacja, że w Krakowie prezydent Majchrowski tak łatwo zwycięży i też musi się ścierać kolejny raz w drugiej turze, na pewno wystąpi.
Inna sprawa jest taka, że często nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę, ale machiny strategów, nawet jeśli chodzi o prezydenturę w miastach, one działają. To widać na przykładzie Krakowa, o którym pan wspomniał. To widać na przykładzie Warszawy. Starczy spojrzeć, ile osób w ostatnim czasie podopisywanych zostało do spisów wyborców. No jeśli te osoby liczymy w tysiącach, no to znaczy, że nie jest to sytuacja zupełnie normalna, a generalnie nie jest to takie trudne. No wystarczy, że pan mieszka w Krakowie
i wykaże się,
że ja tam mieszkam.
Tak? Z drugiej strony to też jest jakiś pewien trend współczesności, w której się obracamy, tej takiej pewnej mobilności, którą zresztą się mówi, że w Polsce wciąż jest jeszcze jej za mało. Zresztą rano jadąc samochodem słuchałem wywiadu z szefem PKW i to on mówił, że akurat on się cieszy z tego, że tak się dzieje, to znaczy, że rzeczywiście, bo jednak strony, to jednak pewna taka mobilizacja polityczna, która jest w Polsce zawsze mamy kłopot z frekwencją, z takim zaangażowaniem wyborczym.
No tu jest plus.
I to oczywiście jest plusem, aczkolwiek to zawsze jest ta kwestia, to też może, dowracając do tego, cośmy rozmawiali wcześniej, dlaczego trudno wygrać z prezydentem Kubickim, tak? Czy kandydaci mieli tą sprawę. Tu trzeba też oddać prezydentowi, że on ma doskonałą umiejętność schodzenia z trudnych tematów, które mogą być dla niego kłopotliwe. Zróbmy sytuację, na przykład mieliśmy długi czas, w Zielonej Górze była debata nad rewitalizacją Parku Tysiąclecia. No i kiedy pojawiły się tam jakieś elementy, że tam rzeczywiście są jeszcze szczątki ludzi, tak? To, czego nie zrobiono, to
inna sprawa, że wszyscy o tym wiedzieli, tak?
Tak, tylko że jednak, wie pan, co innego mieć świadomość tego, że ktoś pod ziemią się znajduje, a co innego, kiedy wprowadzi pan ciężki sprzęt, no i trzeba zachować całą tą godność, czy wszystkie, nie, do końca nie wiemy też, jaka
skala jest. Przede wszystkim trzeba zachować procedury.
No właśnie, i to zobaczmy, co na przykład boli mieszkańców Krakowa, że tam prezydent sprzedał tereny objęte, bo nawet agendą UNESCO, no i pogwałcono szczątki iluś tysięcy osób sprzed kilku wieków. I tutaj prezydent Kubicki, moim zdaniem, wyczuwając pewien problem wyborczy, który mógłby to kilkumiesięczne rewitalizacja, temat wygasł, tak? I jakby to nie dało paliwa wyborczego, politycznego innym, którzy mogliby właśnie zawołać zaraz kamerę jedną, drugą, trzecią, pokazywać, że prezydent
z kwestiami rewitalizacji
nie szanuje.
Na przykład takiego parku jak Park Tysiąclecia, który jest wyjątkowo specyficzny, poza swoim urokiem, niewątpliwym jest specyficzny, bo on jest przychodni. To jest park, który jest traktem komunikacyjnym. Tam raczej ludzie nie biorą kocyka, żeby sobie posiedzieć na trawie, chyba że mieszkańcy okolicznych bloków. Tam siedzą często latem pensjonariusze szpitala, którzy mogą wyjść
dokładnie.
Na ławkę, ale generalnie przez Park Tysiąclecia większość osób przychodzi. I teraz zaaranżować tam przestrzeń w ten sposób, żeby wszyscy byli zadowoleni, będzie niezwykle trudno.
Na pewno tak, tylko ja właśnie mówię w kategoriach, nawet nie chodzi o to, żebyśmy tworzyli, bo też rzeczywiście, jeżeli rozmawiamy o kwestiach architektonicznych rozwiązań, to pamiętajmy, że jednak często ludzie krytykowali życie w PRL-u, tak? Ale jeżeli spojrzymy nawet na to, jak
architekt
osiedla, tak? Gdzie tam jest... Dzisiaj się mówi o pewnym trendzie, nawet warszawskim, że ludzie wracają do tych mieszkań w blokowiskach, bo tam jest, sąsiad nie widzi tego, co robię w kuchni, tak, mam trawnik, place zabaw, jakąś tą przerwę.
Przedszkole, kolejne przedszkole.
Oczywiście. I to jest pewna taka spójność, o której moim zdaniem rajcy miejscy, czy prezydenci, ich zastępcy, bo też jest ich tutaj ogromna rola, mieli tą świadomość, że żeby nie projektować, czy nie planować miasta w kategoriach do końca ulicy, tak, do takiej właśnie bardzo wąskiej.
Zwróćmy uwagę, że na przestrzeni, nie wiem, kilkudziesięciu lat, może wyjątkiem będzie osiedle Zacisze i może wyjątkiem będzie osiedle usytuowane wzdłuż ulicy Botanicznej. Tak na dobrą sprawę nie powstały takie wielkie, no dobrze, no jeszcze przyjmijmy, że okolice ulicy Rzeźniczaka i tak dalej, tam też zostało dobudowanych wiele bloków. Ale nie mamy takiego osiedla, póki co w Zielonej Górze, które zostało zaprojektowane od A do Z, tak jak w tym nieszczęsnym albo szczęsnym PRL-u, gdzie oto usiedli architekci i zdecydowali blok, szkoła, przedszkole, żłobek, sklep.
Tak, ale jeżeli już by pan dotarł do planów deweloperów, którzy mają działki, na przykład właśnie o tych, powiedzmy, obszarze...
A ja bym nie przywiązywał się mocno do planów deweloperów, bo powiem panu, że pamiętam, jak kupowałem mieszkanie i kupowałem je z konkretnym planem, co było rozrysowane, mówiono mi, wie pan, tu będzie sklep, tutaj jakieś pasaże usługowe, tu będzie to, tu będzie tamto. Okazało się, że po latach nic z tego kompletnie nie wyszło, rzeczywistość była bardziej brutalna.
Chodzi mi bardziej, chodziłoby mi o to, żebyśmy się zrozumieli, że jednak to typowo jest wszystko to jakby oni też niejako kreują tą rzeczywistość, tak? I teraz pytanie, w jakim kierunku chcą tą rzeczywistość kreować? Niewątpliwie tutaj już możemy pewnych domysłów się snuć, że to jest kolejne mamy zasiedlenie takie ludźmi, nowe, kilkoma tysiącami mieszkańców, a droga jest wąska, tak? Skrzyżowania są co 200 metrów i rzeczywiście tworzy się tylko... chodzi o taką władzę z rozmysłem, tak? Która rzeczywiście kreuje się pewnym aspektem przewidywania skutków swoich decyzji.
Ale
tak?
Myślę, że w dużej mierze za to odpowiedzialni jesteśmy też my sami, zielonogórzanie, bo jeśli ktoś jest deweloperem, ma prywatną działkę, projektuje sobie osiedle tak jak czuje, oczywiście, tak jak ma ochotę. Jeśli dociska kolejny blok na siłę, to go dociska. Tylko że tutaj wszystkim rządzi wolny rynek, bo nikt nie każe panu czy mi kupować tam mieszkania. Możemy próbować to robić na różne sposoby. I proszę zwrócić uwagę, że w zasadzie wszystkie nowe inwestycje budowlane, mieszkaniowe, które powstają w naszym mieście, momentalnie znajdują swoich nabywców, tak? One wszystkie są zasiedlone, czyli ludzie chcą mieszkać w takich...
Ludzie chcą, tylko że pamiętajmy, jak słynna tam przypowieść o jajku i kurze, tak, że rolą rządzących tym miastem, społecznościami lokalnymi jest też to, żeby próbować niejako troszkę myśleć za ludzi, tak? Bo ja jestem, tak jak pan mówi, chciał pan kupić
robić,
mieszkanie, potrzebował pan trzech pokoi, tak, i, ale czasami człowiek nie ma też zdolności kreacji przestrzeni sobie właśnie, tak? I nie wie do końca, co będzie. Albo jak pan mówi, że ktoś panu pokaże plana, a rzeczywistość jest inna. Dlatego też rolą nadzoru politycznego, budowlanego, tego wszystkiego aspektu, które państwo polskie posiada w samorządzie, tak? Różnymi środkami, jest to, aby właśnie strzec pewnych praw i pana redaktora Misiaka, który ma prawo kupić mieszkanie, ale nie musi mieć świadomości konsekwencji długofalowych dla miasta, swojego regionu, czy dla swojego...
I tu rzeczywiście jest tutaj trochę do zrobienia, tylko tak. Pytanie, jak zmusić mieszkańców do tego, aby interesowali się żywo tym, co się dzieje, bo niejednokrotnie w mieście na przestrzeni lat mieliśmy takie przykłady, że były plany zagospodarowania przestrzennego dla danego obszaru i kiedy ktoś wybudował sobie tam dom, wiedząc dokładnie, o czym tak myślę, będąc świadomy, no jak ktoś kupuje działkę i buduje dom, to nie robi tego za jakieś drobne pieniądze. Wiedział, że tuż obok może powstać w przyszłości, nie wiem, blok. Natomiast kupił, mówię, tam pewnie nie zbudują, tak? Może się to zmieni, a może coś tam. Po czym jak dochodzi do momentu, kiedy ktoś buduje ten blok, albo nie daj Boże, buduje domek jednorodzinny gdzieś budzi... blisko, że nie miałem sąsiada przez lata, a teraz mam, to się ludzie budzą i protestują.
Tak, ale generalnie my mamy taką naturę, to też jest kwestia ciągle badana, jak zachowują się Polacy, tak? Że proszę spojrzeć, czasami mówię studentom, kiedy młodzi ludzie w Polsce się obudzili, tak? Jak Donald Tusk chciał wyłączyć internet, taka była kilka lat temu protesty odnośnie akta i było minus 20, był śnieg w całej Polsce, a ludzie wychodzili w małych miejscowościach dużych, setki ludzi na ulicach.
Artykuł pierwszej potrzeby.
Dokładnie, że także chodzi o to, że my mamy taką cechę, że generalnie mamy czarny marsz, tak? Kiedy rzeczywiście zaczęto mówić o podstawowych prawach kobiet, tak? Do decyzji swoich własnych. I także my generalnie mamy taką tendencję jako społeczeństwo, że budzimy się w sytuacjach trudnych, czasami już przegranych, tak?
Można by to historycznie nawet skonotować, tak? I mówić o powstaniach i o innych rzeczach.
W tym aspekcie jakby chciałem zwrócić uwagę, że o co pan pyta, że brakuje u nas pewnej takiej tradycji normalności, pewnego tej ciągłości, kontroli społecznej. Ona wynika z wielu zaszłości zaborczych, tego, że mamy mieszane społeczności, przesiedlone, tradycje PRL-u, gdzie się nie można było specjalnie wychylać, bo było to groźne życiowo, społecznie, tak, zawodowo, rodzinnie i to też będziemy... Ale z drugiej strony minęło 30 lat i można by było wiele więcej aspektów tutaj pobudzać. My na przykład, nie wiem, w Zielonej Górze często widzimy taką radość z budżetu obywatelskiego, tak? Że to pobudza...
Ale potem okazuje się, że tak naprawdę partycypuje w nim niewiele osób.
To jest jedna rzecz. Druga rzecz, że często mieliśmy tam sytuację jakichś tam problemów, że nie wiem, szkoła dopingowała dzieci za bardzo, tak? Do tych podpisów we własnym jakimś tam interesie. Więc jakby, ale no, to też mimo wszystko jest ten elementem partycypacji, uczestnictwa, że ludzie chociaż decydowali o tym, że będą mieli plac zabaw, czy tam jakąś tam kwestię kulturalną wokół swojego domu, czy siłownię miejską coś zdecydowali, przynajmniej to zobaczą, tak? Ja mam dość, uważam, że na przykład w naszym mieście mamy bardzo duże okręgi wyborcze, tak? I jak widzę tych naszych kandydatów, czasami się chodzą po ulicach, po moim okręgu.
I wyjątkowo zróżnicowane.
Tak, a dwa, że te okręgi to są takie miasta prawie powiatowe, tak? Tak naprawdę, jeżeli podczas pewna liczba mieszkańców w terytorium, no to trudno osobie, myślę, że też radnemu trudno jest dotrzeć do tych ludzi i w sensie fizycznym, czyli zapukać do tych kampanią door to door, tak? Jak to mówią Amerykanie. A z drugiej strony jakby, że ludzie nie czują tego, że ten kandydat jest ode mnie, tak? To akurat moim zdaniem...
No pewnie i pan, i ja niejednokrotnie się spotkaliśmy, że widzimy człowieka pierwszy raz w życiu na ulotce. Ja pamiętam kilka wyborów temu, nie pamiętam dokładnie kiedy, jakiś kandydat usiłował mi wmówić, że jest moim sąsiadem, takie sobie hasło wymyślił. No i przyglądałem mu się, a mam pamięć fotograficzną, jeśli można tak powiedzieć. Mówię, no pierwszy raz widzę człowieka na oczy, tak? I jakim on jest moim sąsiadem? No był przez moment z ulotki, dopóki ich nie wyrzucono.
Dlatego moim przekonaniem ten pomysł na JOW-y w małych okręgach, w małych gminach jest świetną sprawą, tak. Bo ludzie rzeczywiście wybierają do rady gminy, czyli tej bezpośredniej komórki reprezentującej suwerena, tak, nazwijmy to w ten sposób, od człowieka, który koncentruje się na tych kilku ulicach, tak, czasami, kilkunastu
tyle,
ulicach.
Że pokazuje rzeczywistość tym, którzy rządzą w imieniu suwerena, niekoniecznie zależy na tym, żeby takie okręgi powstawały.
No, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, pamiętajmy, no to mówimy cały czas o tej mentalności, tak, bo czasami narzekamy, że spojrzy nawet pan na listy do Rady Miasta naszej, że tam czasami nie wszystkie miejsca są wypełnione, tak, w tych szczególnie tych słabszych komitetach. Narzekanie, że brakuje ludzi, którzy będą te wybory obsługiwali, że był kłopot z komisarzami, tak, z członkami komisji, ale też i niemożliwy problem z parytetem kobiet, że kobiety nie chcą się poddać procesowi wyborczemu i nie chcą kandydować.
I wszyscy komitety mówią, że polityka miały problem jest, z kobietami, tak, mimo że mówią, że nie miały.
Tak, wszyscy mówią, że polityka jest tak, że ludzie chcą zmiany lokalnie, centralnie, tak, ale z drugiej strony coś blokuje ich, czy ta sama polityka odpycha ludzi, którzy chcieliby się zaangażować, od tego, żeby wziąć tę sprawę w swoje ręce, tak? I kiedy pamiętam, parę lat temu jeszcze bardzo dużo mówiło się o ruchach miejskich, tak? O w ogóle takiej polityce, że lokalnie szczególnie będziemy mieli mamy tą siłę, ale też trochę ta siła ruchów miejskich została zagospodarowana przede wszystkim przez Platformę Obywatelską, gdzieś tam wchłonięci. No i też niewątpliwie te ruchy miejskie są jakby też kanalizowane tak naprawdę nie samym ruchem miejskim, tylko to, że jest popularny lokalny, tak jak, nie wiem, prezydent Kubicki, tak? Tworzysz własny komitet i jakby ci ludzie, którzy może niekoniecznie zapisali by się do SLD, czy do Platformy, czy do PiSu, ale zapiszą się, bo to nie ma żadnych też konsekwencji, bo jeżeli ja nie awansuję z prezydentem Kubickim do Rady Miasta, tak? To potem może o mnie zapomną, za kwartał żadnej legitymacji partyjnej nie posiadam, a za rok, dwa, jak będę gdzieś tam szukała innej pracy, to nawet nie będą mnie kojarzyli z polityką, tylko jako tego menadżera, urzędnika, czy tam przedsiębiorcę prywatnego, tak? I to jest ta kwestia tego, że to jest szerszy problem polskiej demokracji, że przy natłoku bardzo złych informacji publicznych o tym, czym jest polityka, ludzie jej po prostu nienawidzą, ale też nie chcą jej zmienić, czy nie ma tego odzewu.
I właśnie weźmy, to jest największa za ręce, zagadka, tak? Każdych wyborów, samorządowych szczególnie, bo tu frekwencję mamy rekordowo najniższą, jeśli chodzi o wszystkie wybory w naszym kraju. O dziwo niższą niż do Parlamentu Europejskiego, gdzie większość zdecydowana Polaków, i to śmiało jestem w stanie podpisać się pod takim stwierdzeniem, nie ma zielonego pojęcia, jak funkcjonują struktury Unii Europejskiej, czy tego wszystkiego, to jest skomplikowana rzecz. No i co? No i ludzie nie idą potem na takie wybory, a teoretycznie głosują na kogoś, kogo znają.
Podejrzewam, że też jest to kwestia tego braku nadziei na realną zmianę, tak? Bo my, proszę zobaczyć, Amerykanie, Barack Obama miał to, we need the change, tak? Potrzebujemy zmiany, tak? Obecna partia rządząca też używała komunikacji dobrej zmiany.
No potem grał nadzieją i okazało się, że też skutecznie.
Tak, oczywiście, tylko że jakby te wszystkie te słowa klucze mówią o takiej pewnej wizji, co musimy zrobić, tak? I to w polityce jest bardzo popularne, tylko że to przeświadczenie, że kolejni mamy te, nie wiem, hasła PiS, PO, jedno zło, tak? Że jakby ludzie już mają przeświadczenie, że zmienienie władzy nie zmienia ich rzeczywistości, tak? Czy albo inaczej, rzeczywistość zmienia się za wolno, tak? Bo jeżeli się, nie wiem, sprzeduje na przykład hasło Polska w ruinie, tak? Które bardzo popularnie było kilka lat temu, ale z drugiej strony, jak człowiek jedzie, ma świadomość społeczną, to też jest inaczej, bo czasami jak się z ludźmi rozmawia i tam mówią, no, nie, ale mówię, Zawsze mówię studentom, weź swoje stare zdjęcia sprzed 2, 5, 7 lat, zobacz, czy zmieniło ci się wnętrze, czy masz nowe sprzęty, jak jesteś ubrany, czy masz nowy komputer, nowy samochód, a może zdjęcie jest z mieszkania starego, bo teraz masz już dom, bo było cię stać, żeby go kupić, to oni sami mówią, no rzeczywiście trochę się wokół nas zmieniło, aczkolwiek my mamy też taką, w tej transformacji ustrojowej, społecznej, globalizacji, mamy bardzo dużą chęć bardzo szybkich oczekiwań, które nie ma, że
tak, na zasadzie czarodziejskiej różdżki. Ma być.
Nieważne, że muszę, nie mam świadomości, że zarabiam określoną kwotę, może kiedyś zarabiał więcej, więc w tym kapitalizmie będę się dorabiał, odłożę na ten kupno domu, tak jak mamy te wszystkie tradycje kapitalizmu pokazywane w literaturze, filmie czy prasie. A byśmy chcieli już dzisiaj, najlepiej wczoraj już mieć to, co będę miał jutro, tak? I to powoduje, że ludzie też tych zmian wokół siebie nie obserwują jako tych rzeczywiście korzystnych, nie widzą tego, że rzeczywiście lepiej nam się żyje, tak? Bo też pytanie...
I mamy też immanentną tendencję do narzekania, bo po prostu lubimy sobie ponarzekać. Podam panu przykład, widziałem, że mam nowego sąsiada, może nie zdradzę wielkiej tajemnicy, bo nie powiem, kto to jest, ale to będzie nowy trener drużyny futbolu amerykańskiego w naszym mieście, którego wczoraj pierwszy raz widziałem na oczy, obcokrajowiec. Uśmiechnięty od ucha do ucha. No przywitam, poczułem się przez moment, jakbym był w zupełnie innym kraju. No widzę człowieka pierwszy raz w życiu, idzie uśmiechnięty, mówi dzień dobry, o jak fajnie, to teraz jesteśmy sąsiadami, miło, że będziemy mieszkać, szedłem z psem, akurat mówi, o mamy psa, też tutaj, o super, tak? Nie spotykam często takich ludzi od nas, tak no po Polaków, którzy
ale się tak podobną mogę panu powiedzieć historię, jak mamy sukcesywnie studentów w programu Erasmus, którzy przyjeżdżają z Europy do Zielonej Góry, do nas na studia. I oni też są zachwyceni miejscem, pewnym takim spokojem, naszą dostępnością pewnych procesów, czy nie wiem, basenu, tak, kortów tam, czy rekreacji i tak dalej, komunikacji nawet, to też im się to podoba, dostępności pewnej i zadowoleni są też z kosztów życia, tak, które nie są jakoś tam najwyższe. I to właśnie to tak pan mówi, że to
inaczej... No ze mną studiowała dziewczyna z Włoch, która przyjechała tutaj z Mediolanu i mówię do niej w którymś momencie, co cię tu w ogóle zagoniło, jak to się stało, że jak już przyjechałeś do Polski, to nie Jagiellonka, Uniwersytet Warszawski, tylko do jakiejś Zielonej Góry, która chyba wtedy jeszcze nie miała nawet statutu uniwersytetu. Ona mówi, po prostu chciałam, tak zdecydowałam, przyjechałam i jest mi tu świetnie. Nie wiem, czy mieszka tu do tej pory.
Te mniejsze uczelnie mają po prostu jeszcze miejsca. Jest więcej oczekiwań niż miejsc, ale powiem panu jeszcze historię a propos tego, jak mówi pan o problemie pewnym tożsamościowym. To właśnie mieliśmy studentów z Hiszpanii i oni kiedyś tak mówią do mnie, jak to jest? Pytał się mnie chłopak, czy my tu mamy jakąś migrację Włochów? Jakąś mniejszość dużą włoską. Ja tak na niego patrzę, mówię, o co ci chodzi?
I
on mówi tak, że gdzie się nie obrócę, to macie włoskie knajpy. Czy tu u was jest jakaś mniejszość? No tak na poważnie mnie pytał. Ja mówię, nie no, gdzie? No, po prostu tak wytłumaczyłem mu mniej więcej, że ta kultura kulinarna jest modna i tak dalej. Ale on, dlaczego zmierzam? On jako pochodzący z tradycyjnego tam z rejonu Mursi opowiadał, że on może do nas przyjechać, może mu posmakować polskie pierogi. To on zresztą smakował mu bardzo, ale mówi, że on by, i to Hiszpanie jako gremialnie powiedziałby, że to dla nas to byłoby niemożliwe, że ja jako Hiszpan miałbym teraz wrócić do Mursi, ktoś by was od was Polaków nauczył mi robić te pierogi, ja nie mógłbym ich robić, bo to byłoby dla nas profanacją, tak? Że rozumiem, przyjechałby jakiś Polak po sztuce kulinarnej, tak? W jakichś studiach, to oni by to zrozumieli, a my tak właśnie przeszczepiamy takie bardzo, bardzo szybko się zachwystujemy takimi elementami i dla niego było to kompletnie niezrozumiałe, a to młody człowiek, 22-letni, tak? I to też mnie tak jakby uderzyło, że taka właśnie trochę taka element takiej sklejki, tak, że doklejamy tą taką, bardzo łatwo zmieniamy
a
trend.
To chyba po prostu pokazuje, że mimo tych 30 lat nie jesteśmy jeszcze ugruntowaną cywilizacją demokratyczną.
No na pewno, jednak patrząc z perspektywy porównawczej po Europie Południowej czy Wschodniej, patrząc po tych, słuchając nawet oddźwięku tego, co mówią Ukraińcy mieszkający nawet tutaj na ziemiach zachodnich, w Zielonej Górze, no to jednak oni mimo wszystko podziwiają ten nasz samorząd, tak? To jak to państwo wygląda, jak się nim żyje.
Ale oni nie będą głosować,
Ale ja mówię o tym też dlatego, że jeżeli szuka pan odpowiedzi na pytanie, dlaczego ludzie nie biorą udziału w demokracji, to nie mają świadomości tego, że jednak wszystko, mimo wszystko ta pensja jest wypłacana, można jakoś w miarę przeżyć w tym państwie, coraz lepiej się mimo wszystko żyje.
Panie Piotrze, musimy do kropki.
Rozumiem. Koniecznie. Także w każdym razie to jest to też element, którego musimy szukać.
Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dr Piotr Pochyły, Uniwersytet Janogórski.